Kochani, troszeczkę zmienimy porządek dzisiejszego, znaczy porządek może nie, ale jakby to, co zostało też zapowiedziane, bo miałem mieć drugą część tego słowa, ale zmienimy to, dlatego że chcieliśmy uszanować coś, co zrobimy teraz i dając też takie miejsce na to, byśmy dzisiaj mogli też oddać chwałę Bogu przez nasze świadectwa. Skończyły się wakacje, wiele rzeczy wydarzyło się w naszym życiu, których dokonał Bóg i dajemy takie miejsce dzisiaj, żebyśmy mogli złożyć Bogu dziękczynienie i oddać chwałę za to, co On uczynił w moim życiu, w życiu każdego z nas. Jeżeli twoje serce jest poruszone, by to zrobić, to dzisiaj będzie takie miejsce. Jest takie słowo, a oni zwyciężyli dzięki krwi baranka i dzięki słowu świadectwa ust swoich. Jeżeli Bóg zrobił coś w twoim życiu, to jeżeli ty o tym powiesz, to zapieczętuje się to świadectwo w tobie. Amen. Poprosimy Mirka na razie, tak? Jeszcze bez, na razie samego. To zamkniemy to w takim całym cyklu jakby tego, co chcemy zrobić. Ale Mirek chce się podzielić właśnie dzisiaj swoim świadectwem. I z początku myślałem, że dostanie 10 minut, ale dostanie tyle, ile Duch Święty będzie go prowadził. Ale mamy umówione takie swoje znaki zewnętrzne, o których tylko my wiemy i niektórzy spośród nas, jak będzie za długo. Ale nie myślę, dlatego że kiedy Mirek dzielił się tym świadectwem też, to, co słyszałem, to naprawdę moje serce było poruszone i myślę, że będzie taką zachętą też i może też nawet wskazówką dla niektórych z nas, jak prowadzić swoje życie z Panem. Amen. Więc Mirkowi oddaję głos. Proszę bardzo.
Chwała Bogu, bracia i siostry. Chciałem zacząć w bardzo prosty sposób. Chcę oddać Bogu chwałę za to, że po prostu tu jestem. Największym cudem Bożym, jak ja doznałem w życiu, jest fakt, że stoję tutaj. Bo gdyby nie Bóg, Jego miłość, mnie by już dawno na tym świecie nie było. Także bardzo się cieszę, że mogę tym świadectwem po prostu oddać Bogu chwałę, podzielić się, bo wiem, że świadectwa, tak pastor powiedział, są, żeby naszą wiarę podbudować i zapieczętować to, co Duch Święty chce powiedzieć. To, co teraz powiem, to jestem świadomy tego, co ja mówię, bo to Duch Święty włożył w moje serce. Wiele lat temu moje życie chrześcijańskie, powiem wprost, było daleko od Boga, bardzo daleko od Boga. Wychowany byłem w tradycji chrześcijańskiej, gdzie najważniejsze były tradycje, zakazy, nakazy. Wprost powiem, oddawanie czci bałwanom, bo ja tak dokładnie robiłem. Ja to przyznałem przed Bogiem, przeprosiłem o wybaczenie, tylko że Duch Święty mi to dopiero pokazał po moim największym upadku. Największym błędem było to, brak, nie czytałem Słowa Bożego, bo Słowo Boże jest Słowem życia. Nigdy nikt mi nie mówił, że mamy czytać Słowo Boże. Natomiast były tradycje chrześcijańskie, powiem prosto, oddawałem czci bałwanom, obrazom, krzyżykom. Chodziłem na, jak to się mówi, na pielgrzymki i wydawało mi się, że jestem lepszym chrześcijaninem od innych, że jestem zbawiony przez uczynki. I miałem taką pewność. Do kościoła chodziłem tylko po to, po prostu na pokaz, żeby ludzie widzieli, bo tak wypada, bo tak ładnie. Do pewnego momentu mojego życia byłem, powiedzmy, tak mi się wydawało, człowiekiem szczęśliwym. Bo miałem dom, miałem rodzinę, miałem pracę, miałem kolegów i życie się układało w miarę normalnie. I Ja nie potrzebowałem Boga do tego. Bo jak mi się życie układało, po co Bóg do tego potrzebny? Nawet były takie przypadki, co osobiście później się przekonałem, że Bóg mi to pokazał. Nawet jak widziałem ludzi biednych. To ja nie lubię tego słowa menele, bo to są ludzie z marginesu, pijący, żebrzący, którzy po śmietnikach chodzą. Ja, moja modlitwa wyglądała, i to Duch Święty mi dopiero pokazał po wielu latach, jak zacząłem czytać Biblię. Ja się modliłem modlitwą faryzeusza. Mówię: Boże, dobrze, że ja taki nie jestem jak oni. Ja jestem w porządku człowiek, mam rodzinę, chodzę do kościoła. Dobrze, że nie jestem taki jak oni. I faryzeusz dokładnie tak samo się modlił. Po iluś tam, po wielu latach takiego niby sielskiego życia, życie zaczęło staczać się po równi pochyłej. Moja była żona zaczęła wyjeżdżać do Niemiec, ale nie chcę o tym mówić. Wpadłem w szpony hazardu. Po prostu gry liczbowe, totolotki i do tego jeszcze doszedł alkohol. Długi, niekończące się pożyczki, chwilówki i tak dalej. Nie będę tego tematu dalej rozwijał, bo ja mówię po to, żeby Bogu chwałę oddać, ale był pewien moment, że upadłem totalnie na samo dno. Na samo dno. Straciłem wszystko. Rodzinę, dom, pracę, kolegów. Rodzina moja całkowicie się ode mnie odwróciła. Całkowicie. I wylądowałem po prostu na ulicy. Wylądowałem na ulicy w Gliwicach konkretnie. Tam chodziliśmy we dwójkę z takim kolegą, który już tam parę lat zajmował się tym. Mi od samego początku takie życie, po prostu mi to nie pasowało. Bolało mnie to. Ja nie chciałem tak żyć, ale musiałem. Było coraz ciężej, coraz gorzej. Miałem też depresję, załamania. Tylko w tym wszystkim miałem pretensje do wszystkich, dosłownie do wszystkich. Do rodziców, do kolegów. Wręcz miałem pretensje do Pana Boga. Dlaczego On tak zrobił, że tak ja nisko upadłem? Ale ja zawsze potrafiłem się usprawiedliwić. Ja nie byłem temu winny. Nie chciałem już tak żyć. Nie chciałem, po prostu nie chciałem tak żyć. Ale pewnej nocy padłem na kolana. Padłem na kolana i tak w sercu myślałem: Boże, jeżeli jesteś, pomóż mi. Pomóż mi, ja nie chcę tak umierać. Nie chcę tak żyć. Zmień moje życie, jeżeli jesteś, bo wiem, że jesteś, ale zrób z tym życiem coś. I to była taka modlitwa serca. To nie było na pokaz. Tak do tej pory powiedziałem: Boże, nie chcę tak żyć, nie chcę tak umierać. Usnąłem na następny dzień i Bóg jest niesamowity. Na drugi dzień już była odpowiedź od Boga. Na drugi dzień, po kilku godzinach. Poszliśmy tam z kolegą pod Tesco, bo tam żeśmy tam żebrali, pieniądze zbierali. I tam po południu takie małżeństwo z Gliwic, oni mieli kościół domowy i oni zajmowali się właśnie pomocą ludziom uzależnionym, takich z marginesu. Widzieli nas, doszli do nas, zaczęli nam głosić Ewangelię o Jezusie, o zbawieniu, taką prostą, najprostszą Ewangelię. Myśmy tak słuchali i oni powiedzieli tak: jeżeli chcecie zmienić swojego życia, jeżeli chcecie iść z Bogiem, zapraszamy do nas do domu. Jutro wyśpicie się, okąpiecie, jutro będziemy rozmawiać. Pojechaliśmy, tak faktycznie. Na następny dzień też głosili nam Ewangelię i ten Piotr powiedział, że takie i takie są zasady, że zostajecie tutaj, będziecie pracować, uczestniczymy, bo tam nabożeństwa były dwa razy w tygodniu. I ja to przyjąłem. Ja powiedziałem: tak, ja się na to zgadzam. Ja przyjąłem to. Natomiast kolega powiedział nie. On odrzucił Jezusa, odrzucił pomoc. Po kilku miesiącach jego już nie był na tym świecie. Po prostu zmarł. Po prostu zmarł. Jakiś czas byłem tam w Gliwicach i potem właśnie oni mnie wywieźli do Gliwic, bo tam mieli jeden hotel i tam się zaczęło takie moje normalne takie nawrócenie. I to, co było też niesamowite, bo ja Biblii w ogóle nie czytałem. Nie czytałem w ogóle Biblii. Wiedziałem, że jest coś takiego, ale nie znałem tego. Zacząłem powoli studiować, prosić Ducha Świętego o pomoc. Tam zacząłem na społeczności i szukałem społeczności naprawdę chrześcijan biblijnie wierzących. Miałem dwa snów takich bożych, takich objawionek, miałem kilka, ale dwa to były niesamowite. Ja to mówiłem już pastorowi, mówiłem Wioli. Jeden z tych snów, ja jeszcze wtedy nie wiedziałem, on był ściśle związany z jedną historią z Biblii. Ja nie wiedziałem jeszcze wtedy. Jeden sen był taki, że jestem na jakimś morzu, takie wzburzone fale są, taka woda taka ciemna, mętna. Ja na tej łodzi jestem i ta łódź tonie. I to był moment nawrócenia. I ja zawołałem Jezusa. Jezus przyszedł po wodzie, siadł do tej łodzi i to się całkowicie uspokoiło. I po czasie dopiero się dowiedziałem, że taka historia faktycznie miała miejsce. Natomiast druga historia, ona była mniej więcej w tym samym czasie, to było coś naprawdę no, niesamowitego. Druga historia jest taka, jestem w takim błocie, takie nie wiem, fekalia to były coś, ja po prostu tonę. Tonę, wyglądała mi głowa, jedna ręka. Ja zawołałem do Boga, Boże ratuj. I w tym momencie wychodzi ręka z nieba, łapie mnie, stawia mi na skalę i są dwie drogi. Jedna droga wąska prowadzi pod krzyż, druga droga wraca z powrotem. Ja wybrałem tą drogę pod krzyż.
Amen.
To było coś niesamowitego. W moim tym życiu było wiele, ja się przekonałem też jak ważne, niesamowicie ważne, za to Bogu jestem wdzięczny cały czas, posłuszeństwo i pełne zaufanie. Pełne zaufanie i iść zgodnie. Zawsze ja się modlę, bo jesteśmy ludźmi, ale zawsze się modlę, tak Pan Jezus, Boże, bądź wola Twoja. Powiem tak krótko dwa świadectwa, chociaż jest ich więcej, ale takie, które naprawdę mi pokazało, jak jest Bóg, jaki jest niesamowity, jak ważna jest na przykład wiara w Niego, zaufanie. Pracowałem na hotelu jako konserwator, palacz zaopatrzeniowy w Wiśle. Tam były dwa takie wielkie piece i ponad 100 ludzi na budynku zawsze było. I zawsze miałem taki fajny czas, bo to niezależnie gdzie my jesteśmy, nieważne gdzie, żeby się modlić szczerze do Boga. Ja nawet w kotowniach byłem, to sobie siedziałem i się modliłem do Boga.
Amen, amen.
I pewnego popołudnia dostałem bardzo wyraźny głos od Boga, bardzo wyraźny. Masz jechać do Gliwic, masz wziąć jakieś jedzenie, masz jechać do Gliwic. Ja nie wiedziałem po co. Tylko tak, nie zadawałem Bogu żadnych pytań. Powiedziałem, dobrze Boże, jeżeli jest taka Twoja wola, okej, pojadę. Nie wiedziałem gdzie. Poszedłem na kuchnię, wziąłem tam rosół do słoików, jakieś jedzenie, zapakowałem do busa. Zanim wyjechałem, poprosiłem tylko Boga, żeby, wiedziałem, że tak zrobi, żeby pilnował przynajmniej tej kotłowni, żeby się nic nie stało. Zgłosiłem tylko tam na kuchni, że jadę. Wsiadłem do busa i jadę do Gliwic. Nie wiedząc po co, ale mając pełną ufność do Boga.
Amen.
Ja mówię, Boże, ale gdzie ja mam jechać? Tam jest 5 dworców PKP. I mnie dokładnie pokazał na główny dworzec. I to było przed świętami bodajże. Dojeżdżam do Gliwic, pełniutki parking out. Pełno, to tam nie szło nawet przejechać. Jedno miejsce tylko było wolne. Ja tam zaparkowałem. I wtedy dostałem, jak jechałem do Gliwic, że masz jechać, tam ktoś na ciebie czeka. Ja nie... Kto? Ale dobrze, jadę. Wchodzę tam na dworzec, pełno ludzi. I w rogu, patrzę, siedzi taka babcia przykryta kocem, tylko głowę widać było. I patrzy się na mnie i się uśmiecha. I ja wiedziałem, że ja miałem do niej przyjechać. Bóg mnie do niej posłał. Ona tak się uśmiechnęła i mówi, wie pan co, ja wiedziałem, że ktoś do mnie przyjedzie.
Amen.
Dałem jej to, ona powiedziała tak, od 2 dni nie jadła i potem miałem to jedzenie wziąć. Okazało się, że butów nie miała na nogach, to ostatnie pieniądze jej dałem, żeby jej buty kupić i się modliłem o nią. Modliłem się o nią i się okazało, że jej dzieci tydzień przed świętami wyrzucili ją z domu. Nie miała gdzie iść i poszła na dworzec. Była tak przeszczęśliwa, modliłem się i ja mówię, jedynie mówię, niech Pani Bogu dziękuję. Bogu dziękować, bo ja jestem jako Jego posłaniec. Ja sam nie mogę nic zrobić, od siebie nie mogę nic zrobić. Bogu tylko dziękować. I modliłem się, żeby ktoś się tą Panią zaopiekował. Jechałem do Gliwic, z powrotem do Wisły, to jest prawie 100 kilometrów. Cały czas Boga wielbiłem, śpiewałem. Przyjechałem do Kotłowni. Uwierzcie mi, wrażenie takie, aby ktoś przed chwileczką tam był i dokładał do pieca. Nic się nie zmieniło za te kilka godzin. Boża obecność. Na następny dzień szef mnie tam wysłał, ale służbowo do Gliwic. Ja tam pojechałem na dworzec. Ta babcia jeszcze była. I ona powiedziała, że wczoraj, jak ja pojechałem, za 2 godziny z opieki społecznej przyszli, dzisiaj mają ją zabierać.
A Bogu.
No drugie takie też świadectwo, to jest praktycznie świadectwo uzdrowienia, jak Bóg mnie uzdrowił. Ja pracuję na kolei linowej i kilka lat temu miałem bardzo poważny wypadek, tą rękę. Po prostu rękę mi wciągnęło pod linę. Pod linę mi wciągnęło i tu praktycznie było wszystko porozrywane, wszystko. Ścięgna, no wszystko, do kości. Nie będę szczegółów opowiadał. Ból niesamowity. I tam karetka przyjechała, krwawienie było niesamowite, ale ja od razu się modliłem do Boga, to Bogu wszystko oddałem. Ja mówię, Boże, przeprowadź mnie przez to wszystko, ale modliłem się też tak, Jezu, co to jest w stosunku do tego, coś ty na krzyżu przecierpiał? To jest nic, to jest po prostu nic. Ale proszę cię, żebyś mnie przez to łagodnie przeprowadził. I miałem pokój w sercu. Zawieziono mnie do Cieszyna, lekarze obejrzeli, od razu mnie bez kolejki tam. No ta ręka, mówię, naprawdę no, strasznie wyglądała. Wszystko tam było porozrywane. No, wzięli mnie tam na stół. 2 lekarzy, przyszło tam jakieś tam asystentki. No i się przygotowują. Ja zrobiłem tak, ja cały czas się modliłem. Ja mówię, Boże, oddaję Tobie to. Przeprowadź mi to wszystko. Zamknąłem oczy i po prostu Bóg mnie zabrał z tego miejsca. Ja nie wiedziałem, gdzie jestem. Była taka jakaś światłość, takie ciepło. No nie byłem nieobecny. Bóg mnie zabrał z tego. Nie wiem, ile to trwało, ale w pewnym momencie otworzyłem oczy i mówię, pytam się do tego lekarza, wy zaczniecie sobie w końcu tą operację? Myśmy już skończyli. No i poszywane to ładnie było, ale nie miałem w ogóle czucia w tym kciuku, bo tam ścięgno było zerwane, tam 3 szycia były, no i ta szrama potem wyglądała, no powiem, nieciekawie. No i tam za kilka dni zmienili opatrunki. No ja się potem modliłem w nocy, Boże, co ja z tą ręką zrobię? Przecież mam taką pracę, że ja tą rękę potrzebuję. Ale mówię, niech Twoja wola się dzieje. Co ma być, to będzie. Ty wiesz wszystko najlepiej. Rano szok. Ja się rano budzę. Tego szwa w ogóle nie ma. Palec sprawny.
Amen.
Po prostu Amen. Bóg to zabrał. Amen. Nie ma, po prostu
Brawo.
Nie ma. Taki jest nasz
Amen.
Bóg.
Amen.
Miałem całkowicie niesprawną tą rękę, całkowicie. Nie ma śladu, że cokolwiek się działo. To jest Boże uzdrowienie. I ja to świadectwo, to je to jedno, drugie, gdzie tylko mogę, zawsze to mówię. Zawsze to mówię, żeby po prostu ludzie wiedzieli, jaki jest nasz kochany Bóg.
Amen. Amen.
Niesamowite. Zaraz po nawróceniu, to jest związane z tym, jak ważne jest posłuszeństwo i pełnienie woli Boga. Kilkanaście lat temu, po nawróceniu, złożyłem przed Bogiem ślub, ślubowanie, obietnicę, nie wiem jak to nazwać, że mówię, Boże, albo będę sam do końca życia i będziesz mnie używał, albo dasz mi żonę, ale Bożą kobietę. Ja ze świata nie chcę nikogo. Bożą kobietę, ale to ma być Boża kobieta, którą ty mi wskażesz. Nie ja, ja nie będę szukał. Nie będę szukał. Mimo wielu, wielu pokuszeń, mimo wielu takich różnych sugestii chrześcijan, ja zawsze odpowiadałem, zgodnie z wolą Bożą, albo to jest Boża kobieta, którą on mi wskaże, albo będę sam. I trwałem przy tym, i byłem posłuszny, i byłem wierny. I za to właśnie Bogu dziękowałem, że coś takiego wlał mi w serce, że potrafiłem się od świata odgrodzić. Całkowicie mur postawiłem. A ja wiem, że nad tym murem Bóg bronił. Bo ja zawsze mówiłem, niech wola Twoja się pełni. Czekałem kilkanaście lat wierności. I Bóg mi odpłacił. Prawie 3 lata temu poznałem Wiolę. I to nasz Bóg jest tak niesamowity, że nawet może, tak jak Biblia mówi, ludzi ze świata może użyć do swoich celów. I tak zrobił. Dokładnie tak zrobił.
Amen.
Kiedy myśmy się znali jakiś okres czasu, ja w Wiśle uczęszczałem na niesamowita społeczność, taki kościół domowy. I jak jeszcze z Wiolą, żeśmy się już troszkę znali, ale tam było niesamowite proroctwo na temat, ja też oczywiście mówiłem to. Mówiłem to, co przed wami, przed Bogiem, że będę wierny Bożej woli. Było proroctwo, że dostanę kobietę, która pełni i będzie pełniła piękną służbę. Rok temu było dokładnie to samo. Ale to była tak niesamowita rzecz, się wtedy stała na tej społeczności. Wiola nie wiedziała, że ja tam jestem. I też poprosiłem o modlitwę. Wyszli bracia, siostry, modlili się na języka z nałożeniem rąk. I w pewnym momencie ja poczułem takie ogromne ciepło z góry. Ogromne, aż mnie paliło i to był Duch Święty. I w pewnym momencie siostry tam zaczęły podchodzić i mi zaczęły wycierać ten. Ja nie wiedziałem, co one robią. Tylko potem dopiero powiedziała mi, że w pewnym momencie ja zacząłem łzy mi tak leciał, płakałem. I ten brat powtórzył to samo proroctwo, co kiedyś, że Bóg ci dał kobietę, która pełni piękną służbę. I to jest Boża kobieta. I powiedział jeszcze coś takiego, że w tym momencie, bo ja o Wioli mówiłem na tym społeczności, powiedzieli tak, w tym momencie Duch Święty się jej dotyka. Ja do Wioli zadzwoniłem po tym i faktycznie o tej godzinie się dotknął Duch Święty. To było coś niesamowitego. Jeśli mogę, to bym jeszcze jedno świadectwo powiedział.
Mów.
To jest prawda, że jak w psalmach pisze, że Bóg posyła aniołów, aby nas strzegli, pomagali. Myśmy spotkali anioła, autentycznie anioła. Moja mama mieszka w Gliwicach. Ona jest bardzo chora. To pastor, żeśmy mówili. I to jest, tam są takie przedmioty kultu bałwofalczego, że różańce, obrazki i tak dalej. Myśmy z Wiolą tam byliśmy odwiedzić I mnie po prostu to uderzyło. Ale za zgodą mamy zniszczyłem to. Różańce, obrazki, nawet krzyż został pusty. Po prostu wyrzuciłem do kosza. Za zgodą mamy, tak pastorowi mówiłem. Jedziemy z powrotem z Gliwic do Wrocławia. No to jest ponad 200, no prawie 200 kilometrów. Jedziemy sobie, wszystko fajnie. I z tego, co ja wiem, to byliśmy za Opolem, to do Wrocławia jeszcze kilkadziesiąt kilometrów jest, nie? Ja mówię, Wiola, jedziemy na stację, zatankujemy. Podjeżdżamy, co się okazało. Diabeł zrobił tak, że ja portfel zostawiłem u mamy, tam miałem wszystko, a nigdy tego nie robiłem. Dokumenty, karty, wszystko. My tak siedzimy, ja mówię, Boże, pomóż, co ja mam teraz robić? No jak ja tam dojadę, co ja mam robić? Weszłem tam do kawiarni, pełniutka kawiarnia, pełna kawiarnia ludzi. Przy jednym stoliku siedzi pan, ale widać, że miał taką twarz niepodobną raczej do ludzkiej, niebieskie oczy i patrzy się na mnie. Ja wiedziałem, że mam do niego iść. Podeszłem do niego i ja jeszcze nie skończyłem mówić, co się stało. A on powiedział, dobrze, pomogę wam. I on powiedział tak, tu stoję busem, podjedziecie za mną busem, wyjedziemy tam jakimś wyjazdem technicznym, pojedziemy gdzieś bocznymi drogami, tam do jakiegoś wielkiego ronda dojeżdżamy. Ja mówię, ja ci puszczę kierunkowskaz, żebyś sobie, wiesz, jechał. A ja z powrotem wracam. Dobrze, jedziemy. Wielkie rondo. To tam wszystko widać dookoła jak na dłoni. Bus pierwszy wjeżdża, puszcza mi prawy kierunkowskaz, ja skręcam w prawo. Jeszcze nie zdążyłem zjechać, odwracam głowę, żeby podziękować. Auta nie ma. Nie ma, po prostu nie ma. I wtedy mieliśmy pewność, że po prostu to był anioł.
Amen. Amen. Dobra, jedź dalej.
Proszę? Moja mama jest bardzo, bardzo, bardzo chora. Ona ma różne choroby. I od momentu, jak z Wiolą się znamy, jeździmy do niej, głosimy jej Ewangelię, widzimy, że Duch Święty robi już pracę. Mama jest tak rozpromieniona, tak łagodna, 15 lat jej było, bo myśmy nawet po zdjęciach sprawdzali. Jest przeszczęśliwa, przeszczęśliwa. Kiedy możemy, głosimy Ewangelię. No jeszcze teraz mi Duch Święty położył jeszcze na sercu. Ja mówię, jestem Bogu wdzięczny za, przede wszystkim za to, że w taki sposób może mnie używać, że jak pracowałem jeszcze w tym hotelu, jeden synek chciał samobójstwo popełnić. Ja akurat z kotłowni szłem gdzieś o 12 godziny i on akurat wychodził. Ja mówię, a ty gdzie? Mówię, idę się powiesić, bo żona mnie zdradziła. Ja mówię, czekaj chwilę, bo wiedziałem, że i miał coś w ręce. Ja się długo nie zastanawiałem, mówię, czekaj chwilę. Przyszłem, wziąłem Biblię, weszłem do niego, porozmawiałem. Mówi, nie chcę z tobą w ogóle rozmawiać. To wiedziałem, że na siłę nie chcę nic robić. Ale mówię, proszę cię tylko o jedną rzecz. O jedną rzecz cię tylko proszę. Nie wychodź z pokoju. A był trzeźwy. Tu masz Biblię. Zacznij czytać Słowo Boże. Zacznij się modlić do Boga. Dobra, okej. Na drugi dzień był w siódmym niebie. Mówi, wiesz co, Bóg mi pomógł. Zabrał to wszystko.
Amen.
Te myśli samobójcze, wszystko mi zabrał. Co się z nim potem stało, nie mam pojęcia. No tak samo jeszcze jedno takie krótkie na koniec.
Ostatnie, Mirku, bo jeszcze mówisz powiedzieć o swojej żonie.
A tak.
Jeszcze masz coś przed sobą.
Tak, to. No i dobrze, wracając do mojej żony. Bardzo często było tak, że my dostajemy słowo, to samo słowo w tym samym czasie. A najpiękniejsze jest to, że myśmy też równo dostali to słowo, ja nie pamiętam, to Piotr kiedyś mówił, że wynagrodzę wam szkody lat, które zeżarła szarańcza. Myśmy to samo słowo, bo nam tyle lat szarańca zeżarła. To jest fakt. A jeszcze co najważniejsze, jeszcze do wioli jeszcze wrócę na chwilę, bo jest też niesamowicie ważne, jak w momencie nawrócenia się i kiedy zacząłem czytać Słowo Boże, jedno z pierwszych takich wersetów, które dostałem od Boga, ja nie pamiętam dokładnie, ze Starego Testamentu. Oto kładę dziś przed tobą błogosławieństwo i przekleństwo, życie i śmierć. Czyli to jest to, co pastor mówił, że mamy wolną wolę. Kolega wybrał śmierć, ja wybrałem życie i błogosławieństwo. Natomiast pierwszym psalmem, który dostałem, to jest psalm 40. I on dokładnie mówi o tym, jak Bóg mnie z tego błota wytargał. Dokładnie. I wiele razy, żeśmy się modlili, ja mam 100% pewność, że to jest Boża kobieta, którą Bóg mi ofiarował na żonę. Także jeśli mogę, Wiola, cię prosić.
Drogi Kościele, chcielibyśmy was wszystkich zaprosić na, no ja wraz z mężem, na zaślubiny przed Panem Bogiem 14 października o 14 w sobotę. Chcielibyśmy bardzo, żebyście uczestniczyli w naszych zaślubinach.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Okej. Ja przyjmuję to w naszym imieniu, tak, żeby nie było dużo kartek, także to dla nas wszystkich, tak?
Pastorze, jeszcze jedna rzecz, też bardzo, bardzo ważna, bo ja z pastorem rozmawiałem, ale to chciałem też oficjalnie, z szacunku dla pastora, starszych. Ja powiem tak, gdzieś 2 lata temu, jak pierwszy raz tutaj przyjechałem na nabożeństwo, samo wejście, to widać było, że tu jest, że Duch Święty, tak Boża obecność jest niesamowita. Ja na pierwszym nabożeństwie płakałem. Normalnie płakałem. I ja już wtedy Pan Bóg mi położył na sercu, że to jest mój zbór, moja społeczność, Amen. Mój Kościół. Amen. Także bardzo bym prosił pastora, pastorów, starszych, całą społeczność o przyjęcie mnie do społeczności Kościoła Kanon.
Amen. Dopowiem taką rzecz, że wiecie, Mirek staje się członkiem z aportu. Dlatego, że Wiola jest członkiem. Tak? Są dzisiaj jednym ciałem. Więc Kościele, przyjmujemy go. Cieszymy się, że jesteście razem z nami. Przeczytam tutaj to zaproszenie. O, ważna uwaga tutaj spadła na podłogę. Mirosław i Wiola Gierczycka, oni już mają ślub cywilny. Pragną serdecznie zaprosić wspólnotę apostolską Kanaan na uroczystość zawarcia związku małżeńskiego. 14 październik, godzina 14 tutaj, w tym miejscu. I taka uwaga na dole. Nasi drodzy goście, my już wszystko mamy. Zbieramy na łazienkę, na remont.
Zawaliło się.
Młoda para pięknie prosi, zamiast kwiatów i prezentów, by w kopertę włożyć grosik. No nie, to ten grosik bym tu zmazał, nie? Albo w cudzysłów go. Tyle, ile każdy może. Za co z góry szczęść wam Boże. Piękna karteczka, mała, ale myślę jaka...
Ja chciałam powiedzieć świadectwo i to jest na chwałę Bożą. Kiedy mieszka z nami taki dziadek, można powiedzieć, nasz znajomy. Ma swój pokój i opiekujemy się nim, ma 80 lat. I miał teraz operację planowaną, bardzo się jej bał, przepuklinę miał operowaną. Pojechał na tą operację, w międzyczasie on pojechał na operację i Filipa wzięło w pracy, bo on w Tauronie pracuje, dostał jakby skręt kiszek. Modliliśmy się, przyszedł do domu, córka go zawiozła na SOR, jeden w szpitalu i drugi w szpitalu. I na SOR-ze lekarze stwierdzili, że no nic mu nie jest. Nic mu nie jest. I jeszcze jak robił USG, mówi, mogło być skręt kiszek, bo kiedy trwała modlitwa o niego, jelita się prostowały. Lekarz robił USG, mówi, nie wiem, co się dzieje, świat się przewraca do góry nogami. Amen. I halleluja, cały czas wiem, że Pan ma dla niego plan, bo też jakby go w łonie ukrył, lekarze stwierdzili, że to jest guz. A dopiero w 5 miesiącu okazało się, że ma rączki, nóżki i ja nie odczuwałam. Normalnie miałam jakbym nie była w ciąży, w stanie błogosławionym i wiem, że Pan ma dla niego plan. I chcę podziękować, bo zadzwoniłam do pastora, żeby się modlić za dziadka, bo powiem wam, niesamowite jest to, jak lekarz operował go, zadzwonił do mnie taki brat właśnie z tej służby, w której jestem, pomocnica Gedeonitów ewangelicznej, chodzimy i głosimy Ewangelię na dworcu głównym i zadzwonił do mnie taki brat i mówi, wiesz co, odbieram to, żeby powiedzieć dziadkowi, żeby się nie bał, bo tak usłyszałem, że Pan zamieni ręce lekarzy w swoje ręce. A dziadek przyszedł do domu i mówi, wyobraźcie sobie, lekarz mi operuje, bo dostał znieczulenie. I się śmieje, mówi, Pan niech się nie śmieje, bo zaraz Pan Bóg zamieni ręce, moje ręce w swoje ręce. I okazało się, że jak przyszedł do domu, mówi, dajcie mi Słowo Boże, poprowadźcie mnie w modlitwie, ja chcę Pana Jezusa. Amen. I to jest dla nas najpiękniejsze. I wiem, że Pan chciał, żebyśmy go wzięli, przytulili, bo to był człowiek, który by był na ulicy. I jestem Bogu wdzięczna, bo Pan pracował nad nim 2 lata i oddał swoje życie, Amen, Jezusowi. Chwała Ci, Ojcze.
Warto wytrwać,
Panie,
tak?
Tak, chwała Ci. Fajnie. Chociaż nie jest łatwo, pastorze. Ale Pan pomaga. Halleluja.
Wiecie, nigdzie nie jest napisane, że będzie łatwo. Ale jest napisane, że nas przeprowadzi. Amen. Także dziękuję bardzo. Jeszcze dziękujemy Mirku, dziękujemy Wiolu. Dziękujemy, dajmy chwałę Bogu, bo to jest ważne. Zanim poproszę pastora, bo ma na sercu, żeby na bazie tego, co Mirek powiedział, podzielić się czymś, ale dla naszego wyjaśnienia i dla wiedzy. Wiola jest wdową. Wiesław w swoim świadectwie mówił o żonie, ale żona złamała przymierze i kiedy on chciał się z nią pojednać, próbował kilka razy, ona odrzuciła go zupełnie. Więc nie chciała z nim być, więc biblijnie Mirosław jest wolny do tego, by zawrzeć związek małżeński. Poproszę cię, pastorze Worku.
Wiecie, tak słuchałem tego świadectwa twojego, niejednego i myślę, kochani, że możemy się czegoś nauczyć z tych świadectw. To, co mnie bardzo jakby dotknęło, to zwróćcie uwagę, że w tych świadectwach był nacisk na jedną rzecz. Niech się stanie Twoja wola. Nie moja, ale Twoja. I przyjmował trudne rzeczy. Mówi, Boże, Twoja wola. Widzicie, to jest zaufanie do Boga w trudnych sytuacjach jest zawsze wynagradzane.
Amen.
My często się tak szamoczemy, kiedy przychodzą trudne sytuacje, ale to jest bardzo prosta wiara, na którą Bóg odpowiada. Dlatego, że osoba kieruje swoje zaufanie do Boga, nie do człowieka, do Boga. I mówi, Boże, niech Twoja wola się wypełni. To jest życie, które jest poddane. I chcę wam powiedzieć tak, że jeśli się uczymy takiego życia, poddania we wszystkim Bogu, to dajemy Bogu prawo do tego, żeby mógł działać w naszym życiu. Amen. Amen. I wtedy mamy cudowne świadectwa.
Dokładnie.
To jest bardzo prosta dziecięca wiara. Bez wiary nie można się spodobać Bogu. Prosta rzecz. Boże, nie moja, ale Twoja wola niech się wypełni. My często nie wiemy, co zrobić. Musimy zaufać. Musimy. Powinniśmy zaufać. To jest cudowne świadectwo, uważam.
Amen. Amen. Dziękujemy. Kochani, jeżeli chcesz oddać Bogu chwałę, jeszcze mamy chwilkę czasu, zanim poprosimy o modlitwę. Jeżeli chcesz oddać chwałę przez krótkie świadectwo, damy ci tylko 3 minuty. Mirek był szczególnie błogosławiony dzisiaj z wiolą, więc w 3 minuty można naprawdę powiedzieć całe świadectwo. To jest to taki czas, takie miejsce. Jeżeli jesteś, proszę bardzo, Karolinka kroczy do nas.
Dzień dobry. Jak wiecie, mój tato miał krwiaka w głowie i cały kościół. Prosiłam cały kościół o modlitwę razem ze starszymi. Jak wiecie, mój tato żyje. Został usunięty ten krwiak. Miewa się dobrze. Dobrze się czuje. Od razu w tym samym dniu, po pół godzinie, tyle co się obudził, od razu zadzwonił do Kubusia i powiedział, że się dobrze czuje. Nie musiał mieć robionej trepanacji czaszki, więc miał tylko dwa otwory w głowie, przez co po prostu wstał. Po chwili, jak przyszedł rehabilitant, to wstał, więc miał odrętwienia przeróżne jeszcze po, różne takie powikłania, co wszystko odeszło od niego. Naprawiły się relacje wobec mamy, znaczy ich małżeńskie relacje, bo zaczęli ze sobą rozmawiać, spacerować. Mój tato przestał je palić, ponieważ miał raka płuc i dalej palił, chociaż miał usuniętego guza. A w tym momencie mama mówi, że w ogóle odstawił nikotynę, popala takie, to jest coś takiego, ciężko mi powiedzieć, bo ja nie palę. To jest para wodna, taka nasączona smakiem, bo to nie ma nikotyny, tylko smakiem. I jak wcześniej mój tato 2-3 paczki dziennie potrafił wypalić nikotyny, to teraz te pół paczki, parę papierosów mówi, że wypala przez tydzień i mówi, że go nie ciągnie i go po prostu to odstawia. Więc chwała Bogu, bo to jest niemożliwe. Mój tato od zawsze pali, od kiedy tylko pamiętam. I jest to po prostu niemożliwe, żeby to tak nic z tego nizowego odeszło dla osoby, która była uzależniona od nikotyny. I teraz jest po kontroli. W tym tygodniu był po kontroli u neurochirurga i jest wszystko dobrze. Ma mieć kontrolną tomografię jeszcze robioną, ponieważ po prostu powiedział mu, że czasami takie krwiaki się odnawiają, ale my wiemy, że tego już nie będzie. Amen. I on sam w to wierzy, co jest najważniejsze. No i chciałam bardzo podziękować, ale wszystkim Panu Bogu, Kościołowi, ale wszystkim Panu Bogu.
Oddajmy chwałę Bogu.
Jeszcze jedno świadectwo chciałam, ponieważ dla mnie takie wyjście jest bardzo stresujące. Nie ze względu na to, że jestem nauczycielem i dla mnie nie ma żadnego problemu prowadzenia z uczniami, a przed ludźmi jest dla mnie to stresujące, starszymi, nie wiem dlaczego.
Ale dobrze ci idzie.
Ale chciałam powiedzieć jeszcze jedno świadectwo, takie może dla małżeństw, dla rodzin, dla rodziców, ponieważ Maja miała taki okres, że dużo nam płakała w nocy, nie wiadomo dlaczego, później tego nie pamiętała w ogóle. I był taki okres, że ona tak płacze całą noc, popłakuje, po prostu popłakuje przez sen. I osobno się modliliśmy, raz ja, raz Kubuś, raz w ogóle nam się już nie chciało, bo mówimy przecież to... I dopiero jak o 2 w nocy, pamiętam, jak stanęliśmy we dwoje, jak stanęliśmy razem w modlitwie, to dopiero to odeszło.
Amen, amen, amen. Więc
tak działa.
Amen, chwała Bogu. Dzięki. Bóg jest dobry. Widzicie, jest napisane w Biblii, jeden pogoni 1000, a 2 10 tysięcy. Amen. Kochani? Kościele, zadam pytanie. To co Bóg musi zrobić w twoim życiu, żebyś ty za to mu oddał chwałę? Czy to musi być naprawdę coś potężnego? Odwagi. Idzie Krzysiu. Dobrze.
Dzień dobry, witam kochani. Ja cofnę się kilka lat do tyłu i takie świadectwo powiem. Jak się urodziłem, moja mama to kilka
Krzysiu,
lat do tyłu.
Ale ja rozumiem, już trochę lat żyjesz na ziemi, my jeszcze mamy tu poczęstunek przed nami.
Moja Krzysiu, mama się
streszczaj się.
No to szybko przeskoczymy, później tam 40 lat do przodu.
Żartuję, oczywiście, mów.
Moja mama zauważyła, że ja po prostu płaczę jakiegoś takiego bez powodu zupełnie. I poszła do lekarza, okazało się, że pan doktor powiedział jej, że mam wrastające paznokcie. I musi po prostu dbać o to, żeby mi przycinać je w właściwy sposób, bo kiedy wrastają w ciało, to po prostu to mnie boli i ja wtedy płaczę. I ja tak przez całe życie moje z tym żyłem i kiedyś pewnego razu, 2015 rok, 2016, myślę, że to Zosia miała 3 latka wtedy. Rok wcześniej jakoś tak niefortunnie sobie te paznokcie obcinałem u stóp, że po prostu w jednej nodze, w lewym palcu sobie obcinałem go tak, że on zaczął mi wrastać. I przez rok czasu chodziłem w sandałach i miałem skarpetę we krwi i to w ogóle się zrobiło bardzo źle, bo kiedy to jest cały czas podrażniane, to się wytwarza tak zwana ziarnina, to jest takie mięso, które narasta. No i mi się coś takiego zaczęło narastać w tym miejscu, zaczęło się takiego to po prostu babrać i nie było jakoś sposobu, więc poszedłem najpierw do dermatologa. No dermatolog mówi, proszę pana, jakieś tam maści są takie specjalne, posmaruje pan, będzie wszystko dobrze. No ale smarowałem tymi maściami i nie pomogło. No to wyczytałem, że jak ci się nazywają ci tacy od ci kobiety, co wam, nie, co wam paznokcie robią ci?
Pedykirzystki.
Jakieś, o właśnie, takie w takich studiach oni zakładają takie klamry na paznokcie specjalne.
O, ludź.
Ale to akurat było u jakiegoś normalnie, to może tak to, tylko że to było u takiego normalnego kosmetologa, jakieś kosmetyczki. Ona też coś takiego zakłada. Więc ona mi to założyła. Założyła mi takie klamry, zalała to takim, wiecie, super, takim gluganem, posmarowała, powiedziała, proszę pana, teraz 2 miesiące pan tak chodzi i po prostu uważa, tak, nie wolno nic zrobić. A to było dosłownie przed wyjazdem na wakacje nad morze. Tylko kilka dni przed wyjazdem na wakacje. No i ja już się cieszę, że tak super, będzie świetnie. No i jak to dziecko, takie 3-letnie Zosia, tam skakała, jak mi skoczyła na nogę, jak mi trachnęło, to wszystko to się rozwaliło. Ja mówię, już Boże, co tu się dzieje w ogóle? Przecież to się nie wyleczy nigdy. I sobie po prostu przypomniałem, że przecież właśnie po to Jezus przyszedł, żeby mnie po prostu uzdrowić. Więc ja po prostu
zwróciłem
się do Pana, Panie, po prostu uzdrów to. I słuchajcie, od następnego dnia przestało mnie to boleć po prostu i to się całkowicie wygoiło. Całkowicie samo tak po prostu ziarnina zniknęła, praktycznie nie mam śladu po tym.
Amen.
Ale jeszcze wraca, jakby już w ostatni dzień wakacji, jesteśmy nad morzem, pakujemy się i ja widzę, że Asia wybiega z tego i mówi, zwoła mnie, że coś się z Zosią dzieje. Przychodzę, rzeczywiście Zosia po prostu leży, piana na ustach i leży na podłodze. I jak ja ją podniosłem, to ona już była tak sztywniutka, że po prostu... I miała bezdech, kompletnie nie oddychała. Więc ja po prostu zacząłem się modlić i tak się modliłem, no może to trwało, ja nie wiem naprawdę ile to, mi się wydawało, że to wieki, ale to może trwało 2 minuty. Nie wiem, czy więcej to trwało. Ja zszedłem z nią na dół, jeszcze poszedłem szybko do pani na recepcję i po prostu one tam coś próbowały, ale ja się cały czas modliłem. Po prostu ja to wiedziałem, że Jezu to po prostu tu życie, to jest po prostu, ona nie może po prostu nic się z nią stać, po prostu życie. I okazało się, że ona miała jakieś odwodnienie organizmu, z tego powodu dostała takiego udaru mózgu i przyleciał helikopter po nią, gdzieś tam z Koszalina, jak się nie mylę, tak? Tylko ona już do tego czasu odzyskała przytomność. My ją wtedy zabraliśmy, wiem, że dzwoniłem na pewno i wtedy mówiłem o tym i wszyscy się modlili. Znaczy ten, kto dostał informację tu w kościele, bo ja do kościoła to na pewno do Janusza, do ciebie pisałem, pewnie gdzieś tam rozsyłałem taką informację o modlitwę, prośbę o Zosię. I ona trafiła na taką obserwację na jeden dzień. Musieliśmy zostać tam w Koszalinie jeden dzień, żeby jakby oni tam ją zeskanowali, tak? Mózg jej sprawdzili, czy wszystko jest okej. I mówię, w szoku byli, bo nic się kompletnie nie wydarzyło. Taki bezdech to sprawia po prostu obumieranie komórek mózgowych i może doprowadzić do różnych po prostu bardzo poważnych powikłań. I Zosia jest zdrowa, szczęśliwa i chwała Bogu naprawdę, amen, że jest amen. Cudowny.
Amen. Chwała Bogu, chwała Bogu. Dziękujemy Boże. Dziękujemy. I wezwanie do Kościoła, pijmy wodę.